Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Na czym polega ludzka męczliwość i dlaczego jest tak potężnym narzędziem inżynierii społecznej? Czy sztuczna inteligencja nam zagraża? Z jakiej usługi medycznej korzysta coraz więcej Kanadyjczyków? Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Arcybiskup Ryś ku nieskrywanej radości ojca Remigiusza ustanowił szafarki Komunii Świętej. Znalazł dla mnie dom. Jaka jest jedyna, właściwa i bezpieczna odpowiedź na te czasy dla katolika? Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Znowu zaczęły się cyrki z zarabianiem, tym razem chodzi o podcast. Ten film, który teraz oglądasz, to jest taki rodzaj programu, który już nie zarabia od bardzo, bardzo dawna, natomiast podcast przez jakiś czas miał reklamy. Teraz zaczęły się cyrki i co to dla mnie oznacza? Po pierwsze, pewne utrudnienia, dlatego że mam wokół siebie już mały zespół, na co pieniądze są, nie ukrywam, dosyć potrzebne. Natomiast po drugie, jest to dla mnie wielki, wielki komplement. Dlaczego? Mam jedną osobę, kapłana, któremu bardzo ufam, który obiecał czasami zerknąć na moje treści i powiedzieć nihil obstat, albo obstat, tak mniej więcej w skrócie. Natomiast oprócz tego kapłana jest jeszcze drugi weryfikator, któremu bardzo ufam i to jest YouTube. Na YouTubie, jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe, to jeżeli YouTube daje Ci długi czas spokój, to znaczy, że robisz coś źle. Jeżeli mówisz prawdę, zaczną się problemy. Nie ma lepszego weryfikatora moich treści niż YouTube, więc z jednej strony bardzo się cieszę, jest to dla mnie zaszczyt, że jestem demonetyzowany, natomiast z drugiej strony jest to pewne utrudnienie i dlatego właśnie bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają finansowo. 27 maja, czyli to jest jutro w sobotę, zostanie odprawiona kolejna już msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobroczyńców tego kanału YouTube'owego. Bardzo dziękuję księdzu Łukaszowi i go pozdrawiam. Następna taka msza będzie odprawiona 16 czerwca. Bardzo dziękuję księdzu Andrzejowi, bardzo serdecznie go pozdrawiam. A każdego, kto ma chęć, energię, siły, wolę i jakąś wolną intencję, proszę o modlitwę za księdza Andrzeja, który miał ostatnio trochę problemów zdrowotnych. Jeżeli wśród Was jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Tam są wymienione 4 możliwości. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz wreszcie przechodzimy do rzeczy. To, na czym swoją uwagę koncentruje człowiek, jest niezwykle ważne dla kilku instytucji. W demokracji i w kapitalizmie, tak to szeroko nazwijmy, jeżeli chodzi o władzę polityczną, to teoretycznie jest ona przydzielana przez lud. Lud głosuje, więc dla opcji politycznych jest sprawą zasadniczą, czym lud w danym momencie żyje. I drugim rodzajem podmiotów, dla których jest niezwykle ważne, czym lud w danym momencie żyje, są oczywiście firmy, które sprzedają nam wciąż szczęście. One potrzebują naszych, powiedzmy, gałek ocznych, żebyśmy patrzyli na to, na co one chcą, żebyśmy patrzyli, oraz naszych pieniędzy, żebyśmy kupowali szczęście od nich, za które to szczęście przebierają swoją ofertę. I teraz, żeby sterować tym, czym żyje lud, wymyślono już naprawdę bardzo zaawansowane narzędzia inżynierii społecznej, socjotechniki. I jednym z tych narzędzi, o którym teraz chciałbym króciutko powiedzieć, jest, powiedzmy, ja to tak sobie nazywam, męczliwość uwagi, męczliwość człowieka. Polega to na tym, pewnie wszyscy już jakoś tam się z tym zetknęliście, że grzeje się jakiś temat w jakiś odpowiedni sposób, tak żeby on szybko stał się przestarzały. Jeżeli pojawia się jakiekolwiek wydarzenie, na przykład, powiedzmy, katastrofa smoleńska, to nam się wydaje, że są dwie strony. Jedna strona mówi coś, druga strona mówi coś i one szukają argumentów, żeby się nawzajem poprzekonywać. Tak do końca nie jest. Jedna strona mówi coś na temat na przykład katastrofy smoleńskiej, a druga strona zajmuje się tym, żeby temat grzać na wszystkie strony, tak żeby ludzie już nieważne w co uwierzą, w którą wersję wydarzeń, przede wszystkim tematem się znużyli. Żeby ich jakby podświadomość, ich cały system nerwowy po pewnym czasie, kiedy tylko widzi jakąś informację dotyczącą tego, mówił o nie, no znowu o tym. To jest bardzo ważne narzędzie inżynierii społecznej i dlatego chciałbym bardzo króciutko przypomnieć, co wydarzyło się dosłownie przed sekundką na świecie. To wy, niezaszczepieni, stanowicie problem. Jedynie ludzie, których można winić, i to nie jest publiczne zawstydzanie, tylko prawda, a może powinni być zawstydzani. To niezaszczepieni. Czas zacząć obwiniać ludzi niezaszczepionych, a nie normalnych ludzi. Ponieważ szczerze wiemy, że nie możemy ufać niezaszczepionym. Czas uporządkować nasz moralny system wartości. Zagrożeniem są niezaszczepieni. Wszyscy ci ludzie zaszczepieni teraz będą nosić maseczki, żeby chronić niezaszczepionych. To się nazywa wartości chrześcijańskie. Generalnie karanie zaszczepionych za grzechy niezaszczepionych. Byliśmy cierpliwi, ale nasza cierpliwość się kończy. Niezaszczepieni. Na tę grupę składają się dzieci i dorośli zachowujący się jak dzieci, a reszta z nas zaczyna być wkurzona. Oni mówią, moja wolność jest tu naruszona. Nie, szanić twoją wolność. Kiedy przestaniemy znosić idiotów i powiemy, szczepienia są obowiązkowe. Pieprzyć ich wolność. To wy depczecie naszą wolność i tak naprawdę mordujecie ludzi. Antyszczepionkowcy wydają się lubić śmierć i swoje domowe sposoby. Nie każcie mi nawet zaczynać na temat lunatyków, którzy nie przyjmą żadnej szczepionki na COVID. Życie jest zbyt krótkie, by być dupą. O, nie można ich zawstydzać, nie można nazywać ich głupimi, ależ są. Warto wspomnieć, że te wielkie gwiazdy CNN-u od tamtego czasu obie wyleciały. Ludzie niezaszczepieni finalnie zapłacą cenę. Niezaszczepieni powinni być oznaczeni. Powinni płacić więcej za usługi medyczne. Musimy zacząć traktować wybór, by być niezaszczepionym, podobnie jak wybór, by prowadzić auto pijanym. Ale ten wybór dla mnie nie wygląda na taki trudny. Osoba zaszczepiona ma zawał serca. Proszę bardzo, zajmiemy się tobą. Osoba niezaszczepiona, spoczywaj w pokoju. Umierają tylko osoby niezaszczepione. A do was, którzy szerzycie dezinformację, wstyd. Nie wiem, jak niektórzy z was śpią w nocy. To było dosłownie przed sekundką, a często mi na przykład zdarza się przeczytać komentarz, w którym ktoś mówi, no ty masz jakąś obsesję na temat tych magicznych eliksirów, Dawid, już nie wracajmy, to w ogóle przeszłość, teraz żyjemy nowymi sprawami. Nowe rzeczy się dzieją, a w tym czasie Światowa Organizacja Zdrowia, podmiot finansowany w drugiej kolejności przez Billa Gatesa. No więc ta niegdyś szacowna instytucja teraz po cichutku wprowadza traktat pandemiczny i tak naprawdę wszyscy są już tak zmęczeni, jakieś tam było coś tam z tą pandemią, jakieś tam eliksiry magiczne, szczepienia, natomiast teraz są nowe tematy. Więc jak ktoś tylko powie hello, właśnie dzieje się coś takiego, że olbrzymią część, bardzo ważną część jakby suwerenności każdego kraju, który podpisze ten traktat pandemiczny, kraj ten odda Światowej Organizacji Zdrowia, będącej na garnuszku pana Billa Gatesa i tych różnych, rzekłbym chyba takich niezbyt dobrych dla nas wszystkich ludzi, którzy przy pomocy kolejnych pandemii, które już zapowiadają na potęgę, będą realizować różne rzeczy. Jakie to są rzeczy, to nie będę zanudzał. Sam nie wiem do końca, które są dla nich najważniejsze. Pełne przejęcie kontroli, inwigilacja, testowanie na ile pozwoli sobie współczesny człowiek, lud w różnych krajach, kogo można kontrolować, w jaki sposób. Idź do domu, zamknij się od wewnątrz, załóż maseczkę, chociaż wiadomo, że maseczki przed niczym nie chronią, to jednak broń maseczek w internecie i tak dalej, i tak dalej. A na końcu hipoteza o tym, że troszkę chcą też ludzkość wykończyć. I tu znowu połowa z was pewnie, albo nie wiadomo jaka część pomyśli, łomatko, to już temat stary, teraz będzie znowu wyciągał to, że no tak naprawdę dosyć dużo ludzi pada ni stąd, ni zowąd, umiera, ludzi, którzy nie powinni chyba umrzeć w tym wieku, w którym umierają. I to chyba tyle, ile chciałem powiedzieć w tym temacie. Głównie chciałem zwrócić waszą uwagę na męczliwość, że jeżeli ktoś grzeje temat i wy czujecie się tematem znużeni, to możecie mieć dużą dozę pewności, że to jest bardzo ważny temat. Tyle w pierwszej sprawce, idziemy do kolejnej. Drugim, niezwykle powszechnie stosowanym i bardzo skutecznym narzędziem inżynierii społecznej, jestem bardzo ciekaw, ilu z was, moi drodzy słuchacze, zdawało sobie z tego sprawę i to obserwuję. Napiszcie w komentarzu, czy w ogóle kiedyś o tym myśleliście. Jest jakby podkładanie zgniłego jaja. O co chodzi? Gdy architekci tego świata, nie będę w każdym odcinku tłumaczył, kto to jest, mam przekonanie graniczące z pewnością, że oczywiście jest taka grupa ludzi, gdy oni próbują coś zrobić, lud, czyli my, często ma przeczucie, że coś tutaj się dzieje innego niż nam się próbuje sprzedać. I to nazwano teorią spiskową jakiś czas temu, żeby to zdyskredytować. I sama taka etykietka już w pewnym sensie jest skuteczna, no bo teoria spiskowa to brzmi tak trochę głupio. Hipoteza wyjaśniająca rzeczywistość to by brzmiało już trochę lepiej. Hipoteza wyjaśniająca rzeczywistość. I teraz jaki jest doskonały sposób, oni tak myślą sobie, myślą, naprawdę już w to włożono bardzo, bardzo dużo ludzkiego IQ, żeby wymyślić te wszystkie narzędzia i wymyślono właśnie takie, że gdyby tak te hipotezy wyjaśniające rzeczywistość za bardzo przykuwały uwagę ludzi, to możemy im podkładać zgniłe jaja. Możemy im podkładać hipotezy wyjaśniające rzeczywistość, które są na tyle absurdalne, że ośmieszymy wszystkie. Moim zdaniem pewności nie mam, ale ja się tym nie zajmuję jakoś tak bardzo dogłębnie. Taką hipotezą jest na przykład to, że Ziemia jest płaska. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, nie ma to żadnego znaczenia dla ciebie i dla mnie. Osobiste moje przekonanie jest takie, że Ziemia nie jest płaska, natomiast jeżeli nawet jest, to to nie ma większego znaczenia. Ale myślę, że tej hipotezy nie wymyślił ktoś jakby sam z siebie. To jest zgniłe jajo. Żeby w ogóle powstało coś takiego jak ruch płaskoziemców i można teraz w tą grupkę wrzucić wszystkich, którzy chcą podważyć narrację, którą nas karmią, podważamy ją, więc jesteśmy płaskoziemcami. Jeżeli byście sobie zobaczyli gdzieś tam w internecie, kto to są naprawdę płaskoziemcy, jakieś grupy, które udowadniają, że Ziemia jest płaska, to cokolwiek by o nich nie myśleć albo o tej hipotezie, to widać, że to nie są ludzie, którzy są w stanie to wymyślić. Wymyślił to ktoś za nich i to podkłada gdzieś, jako zgniłe jajo. Że jeżeli dużo uwagi będzie na ten temat, to wszystkie inne hipotezy wyjaśniające rzeczywistość, nazywane teoriami spiskowymi, będą w pewnym sensie ośmieszone. Moim osobistym zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, bo ja nie znam prawdy. Tak było też, jeśli chodzi o cudowny eliksir, z tym, że 5G coś tam będzie robić. Ja oczywiście nie mogę mieć specjalistycznej wiedzy, więc mogę się tylko kierować swoją intuicją. Czy rzeczywiście w cudownym eliksirze było też takie zagrożenie, jest dla tych, którzy powiedzmy go sobie dali wstrzyknąć, że coś z 5G, coś z jakimś tam grafenem, coś w ogóle z tymi tematami. Czy tak jest, czy nie jest, to nie ma dla mnie większego znaczenia, natomiast to wygląda mi na to zgniłe jajo, że żeby nie myśleć o tym, że w błyskawicznym tempie mają narzędzie do pełnej inwigilacji ludzi, mają narzędzie do tego, żeby przymusić kogoś do czegoś, czego on może na przykład nie chcieć zrobić. Mają narzędzie do tego, żeby chyba ponad połowa ludzkości w ogóle się nie zorientowała, że instytucja, jaką jest WHO, która jest finansowana przez Big Pharma, orzeka, że należy coś robić, a Big Pharma w wyniku tego zarabia ziliardy, tryliardów dolarów i tutaj na pewno wszyscy mają dobrą wolę i to się dzieje naprawdę. Plus hipoteza o tym, że jest to element wpływania na zdrowie ludzi, żeby trochę ludzi wykończyć, żeby jakoś tam wysterylizować troszeczkę może. Te wszystkie hipotezy wydają się bardzo wiarygodne, bo jakby dużo za nimi przemawia. Natomiast hipoteza, że coś w tej substancji jest takiego, że potem 5G i coś tam, wydaje mi się typowym zgniłym jajem, podłożonym przez kogoś z zewnątrz, żeby ośmieszyć to. Mogę się mylić, może to w ogóle jest prawda z tym grafenem, czy z czymś tam, co potem 5G, natomiast dla mnie to wygląda na właśnie coś takiego, żeby właśnie mógł powstać, podobnie jak płaskoziemca, mógł powstać foliarz. Nie? Człowiek z jakimś kaskiem na głowie, że on teraz wierzy, że będziemy przez 5G coś. Więc to wygląda mi na typowe zgniłe jajo, podłożone bardzo świadomie przez bardzo, bardzo inteligentnych ludzi, żeby tak naprawdę nie myśleć o tym, co naprawdę się wydarzyło. Według mnie takich zgniłych jaj jest też bardzo sporo, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, bo tak naprawdę kto ma dzisiaj zdrowy ogląd tego, co się dzieje? No prawie nikt, tak? Wszyscy są w emocjach, wszyscy są w różnych obozach. Zamiast po prostu chyba przyjąć najbardziej prawdopodobną hipotezę, że Putin naprawdę zaatakował Ukrainę, co chyba jest bezsprzeczne, że niezależnie od tego, czy mieli na to wpływ globaliści, czy nie, to i tak od razu się aktywizują i od razu wykorzystują tę sytuację do robienia swoich lodów. Ludowi będzie się sprzedawało, otwórz serce, otwórz dom, daj wszystko, zwłaszcza polskiemu ludowi. Natomiast tam są rozgrywane ewidentnie szachy międzynarodowe i potem nagle powstają konta, które na przykład twierdzą, że w ogóle nie ma wojny na przykład i udowadniają, że tak naprawdę tam się aż tyle nie dzieje, udowadniają, że jest bardzo dużo udawanych różnych ruchów, że może w ogóle nikt nie ginie. No i w tym momencie myślisz sobie, okej, to wygląda na zgniłe jajo, żeby ośmieszyć wszystkich tych, którzy mają inne hipotezy wyjaśniające rzeczywistość i żeby się zastanowić, czy na przykład wszyscy Ukraińcy, którzy teraz są u nas i no jakby no w niektórych miejscach przynajmniej się powiedzmy panoszą jak u siebie, czy oni wszyscy są z rejonów dotkniętych wojną? No to jest proste pytanie, ale każdy, kto zadaje takie pytanie, od razu musi być wrzucony do albo osoby, która kocha Rosję, albo osób, które negują w ogóle wojnę. I to jest kolejny bardzo dobry przykład, jak się te zgniłe jaja podkłada, żeby potem nie dało się już porozmawiać sensownie o czymkolwiek. Dlaczego pierwszeństwo w szpitalu ma mieć Ukrainiec przed Polakiem? No jak w ogóle możesz tak pytać Ruska o nuco, która kocha Putina i neguje wojnę? I tak w kółko, nie? Tak naprawdę potem połapać się w tym wszystkim, co się dzieje, jest trudno. Wydaje mi się, że przy okazji wojny na Ukrainie również podkładane są zgniłe jaja, żeby ośmieszyć wszystkich, którzy nie łykają po prostu jak leci. Że dobrze jesteśmy, mamy otwarte serce, mamy otwarte domy. Każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, to jest Ruska o nuca albo człowiek zupełnie bez serca, który ma cierpienie innych ludzi w głębokim poważaniu. I teraz jeszcze jeden przykład, niezwykle aktualny, któremu chciałem właśnie tę sprawkę głównie poświęcić, to jest sztuczna inteligencja. Temat bardzo na czasie, wiadomo, że w błyskawicznym tempie, to pewnie działo się tam powoli, sukcesywnie, ale ludzkości jakby to zostało pokazane tak po prostu nagle, że ten tam chatbot, czy jak to nazwać, w każdym języku potrafi formułować bardzo, bardzo złożone zdania, budowane jakby na bieżąco z wiedzy pozyskiwanej, nie wiem czy na bieżąco z internetu, czy on cały czas przegląda internet i buduje sobie różne takie konstrukcje, natomiast no gadasz jak z człowiekiem i on ci daje informacje z internetu. Oczywiście przesiane przez filtr twórcy, czyli twórca ustala, jak on ma mniej więcej mówić. Jeżeli twórca będzie dobrym człowiekiem, to ten chatbot będzie mówił prawdę. Jeżeli twórca nie jest aż tak dobrym człowiekiem, to ten chatbot będzie bardzo subtelnie mówił to, co twórca chce, żeby ludzkość myślała. Wydaje mi się to ewidentne. Natomiast pojawia się takie zjawisko nagle, połączone ze zjawiskiem takim, że roboty są bardzo zaawansowane już w dzisiejszych czasach, naprawdę w stopniu, w którym pewnie nie zdajemy sobie sprawy. Dzieją się tak szybko te rzeczy, że tam są jakieś już systemy powoli, które naprawdę są w stanie imitować jakby ludzki błędnik. Nie? Że już masz robota, który jest w stanie upaść i wstać, podskoczyć i spaść, to są rzeczy niedostępne jeszcze tak naprawdę do całkiem niedawna. Że jak go wywrócisz, to on błyskawicznie wstaje, wie który kierunek, wie co, robot. No i teraz powstaje coś, co według mnie jest ewidentnie zgniłym jajem. Czyli kierowanie całej uwagi człowieka na to, że sztuczna inteligencja jest zagrożeniem, bo szybko zyska świadomość i ona będzie chciała przejąć kontrolę nad światem, ona będzie sterowała światem sama w sobie, sztuczna inteligencja. Będzie jak człowiek i ona sobie pomyśli w pewnym momencie, ja chcę teraz ludzkość zniszczyć, mam swoją wolę, a jeszcze mam przez internet idealny dostęp do wszystkich systemów operacyjnych robotów, więc za pomocą robotów niedługo będzie tak, że będzie pukanie do drzwi i taki robot powie, jesteśmy tu, by zabrać twój dom. To tak trochę powiedzmy na poziomie banalnym, na poziomie takim głębszym, no to powiedzmy, że ta sztuczna inteligencja będzie sama z siebie sterowała powiedzmy kursami walut, czy tam będzie wyłączała prądy i tak dalej, i tak dalej. Nabierze świadomość i stwierdzi, człowiek to wróg. To jest jakby rodzaj myślenia, kierunek myślenia, w którym idzie dużo ludzi, którzy martwią się o sztuczną inteligencję. I jestem prawie przekonany, że to jest zgniłe jajo, bo tak właśnie mamy myśleć i potem powiedzmy odrzucić to, bo to jednak hipoteza nie jest zbyt prawdopodobna o tej samoświadomości. Odrzucić to, więc nie myśleć więcej o sztucznej inteligencji. Uspokojono nas, chyba nie będzie miała swojej świadomości, więc zostawmy temat. Podczas gdy tak naprawdę zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji są bardzo, bardzo realne i bardzo łatwe do uchwycenia, kiedy się odwróci wzrok od tego zgniłego jaja, jakim jest to, że ona powie, przejmę kontrolę nad światem, do tego, co naprawdę się dzieje. Co naprawdę się dzieje w temacie sztucznej inteligencji? No po pierwsze, ona zyskała już niesamowite możliwości wnikania w twoją prywatność. Już nie mówię nawet o takich banalnych rzeczach, że tam zdjęcia twoje na Facebooku, czy powiedzmy dane zakupowe, że ona analizuje każdego człowieka z osobna, że on poszedł gdzieś we wtorek i to jest jakieś zagrożenie. Oczywiście wiadomo, gdzie byłeś we wtorek i jakby w bazie danych to już jest. Gdzie byłeś we wtorek, o czym rozmawiałeś i z kim. Natomiast gdzie tu leży zagrożenie? Ona już jest narzędziem, które pomaga odebrać człowiekowi prywatność. 90% ludzi daje tą prywatność jakby za darmo. Mówi, bierz prywatność, dla mnie najważniejsze jest wygoda. Ja chcę mieć wygodnie, więc to, że widać wszystko, co robię, mi tak nie przeszkadza, bo ja chcę mieć wygodnie. 10% ludzi, którzy powiedzmy nie chcą tego i widzą to zagrożenie, i tak ona weźmie sobie to siłą, bo będą powiedzmy wyautowani z systemu. Coraz więcej będzie powstawało systemów, że no jeżeli nie chcesz, no to proszę bardzo, ale nie będziesz miał tam, nie wiem, prądu, jedzenia, czegokolwiek. Dostępu do internetu. Więc to jest pierwsze zagrożenie. Ona zeżre całą prywatność ludzi i uwaga, nie chodzi, tak jak powiedziałem, tylko o to, ile masz pieniędzy na koncie albo co tam kupujesz, czy z kim rozmawiasz, ale chodzi też o twoje myśli. Uwaga, to jest właśnie, powiedzmy, taka hipoteza wyjaśniająca rzeczywistość, która może się wydawać absurdalna, bo ktoś już tobie tyle zgniłych jaj podłożył, że potem takie hipotezy nieprawdopodobne wydają się właśnie śmieszne. Tak, sztuczna inteligencja ewidentnie chce znać twoje myśli. Ona już oczywiście przez wszystkie urządzenia, jak na przykład oczywiście smartfon i inne, słucha wszystkiego, co mówimy. Natomiast to jest ewidentnie za mało. Ona ma całą historię twojego poruszania się po internecie i na podstawie tego buduje sobie twój profil. To wszystko dzieje się oczywiście automatycznie przez dosyć złożone algorytmy. Ona tak naprawdę z coraz większym prawdopodobieństwem będzie w stanie powiedzieć, co będziesz robił w przyszły wtorek o 13 i o czym będziesz myślał. No bo jeżeli ona ma twoją historię wszystkich wyszukiwań, wszystkich komentarzy na YouTubie, na mediach społecznościowych i wszystkich twoich rozmów podsłuchanych przez to, no to tak naprawdę robisz rzeczy w sposób powtarzalny. Prawdopodobnie sztuczna inteligencja będzie w stanie przewidzieć, co będziesz robił za 3 tygodnie wieczorem w środę. Po co ona chce to wiedzieć? Oczywiście ona nie chce tego wiedzieć, bo ona nie ma żadnej świadomości, nie umie chcieć. Natomiast ludzie, którzy to tworzą, chcą to wiedzieć głównie do celów sprzedażowych i wpływania na twoje wybory życiowe, również polityczne, ale też w dłuższej perspektywie bardzo możliwe. Na razie tym się zarządza jako masami. Nikt tam do końca się nie interesuje, że akurat Kowalski lubi lody czekoladowe. Patrzy się globalnie na masy i zbiera te wszystkie informacje, co kto lubi, kiedy lubi, jak lubi i jak można tym sterować tak, żeby ludzie kupowali, głosowali zgodnie z tym, czego architekci świata chcą. Natomiast bardzo możliwe, że kiedyś, że to zmierza w tym kierunku, że też będzie się przejmowało kontrolę nad jednostkami. Niepokorna jednostka, wiemy o niej absolutnie wszystko, łącznie z jej emocjami, no bo przecież emocje są w każdym komentarzu w internecie i tak dalej. Wiemy o niej wszystko i możemy jednostką sterować. Może kiedyś tak będzie. Na razie chyba nie chodzi o jednostki, chodzi o masy. O wszystkich jednostkach wiemy już wszystko, ale traktujemy to globalnie, żeby sterować tymi masami. Co myślicie o tym zagrożeniu? Czy ono jest realne, czy sobie to jakby tutaj obzdurałem? Drugie, według mnie bardzo realne zagrożenie związane ze sztuczną inteligencją. Wydaje mi się ono jeszcze dużo gorsze niż to pierwsze, dlatego że w dużej mierze dotyka już tematyki tego kanału, czyli dusz ludzi. Jestem przekonany, że to zagrożenie, no, pożre, nie wiem, tam miliony, miliardy może dusz. O co chodzi? Nie jest tak, jak to zgniłe jajo mówi, że roboty staną się ludźmi, czyli że sztuczna inteligencja stanie się świadomością i będzie jak człowiek. Jest dokładnie odwrotnie. Sztuczna inteligencja ma stworzyć, żeby to ludzie stali się robotami. Myślę, że już teraz jesteśmy w takim stanie, że gdyby, nie wiem, ktoś sprzed, powiedzmy, 200 lat nas odwiedził, my sobie wyobrażamy, że ten człowiek to taki zacofany człowiek by był i taki zaszokowany, jak my tutaj mamy fajnie. Myślę, że byłoby dokładnie odwrotnie. On po krótkiej rozmowie z każdym człowiekiem, dzisiaj homo sapiens na Ziemi, by stwierdził, że to jest jakiś niższy gatunek, to jest jakiś idiota, który tak naprawdę nic nie wie o niczym w porównaniu do osoby, powiedzmy, sprzed 200 lat. Natomiast co on by zobaczył? Że wszyscy mamy jakieś takie przedłużenie robotyczne, mamy takie coś, tak cały czas coś z tym robimy. Myślę, żeby pomyślał, że to są jakieś już takie roboty, ci ludzie. Natomiast tak powiedzmy ogólniej, żeby nie przedłużać, ten temat to jest trochę podobnie jak z humanizacją zwierząt. Globaliści, te wszystkie ideologie lewicowe, wszystkie praktycznie wywodzące się z ideologii satanizmu, one stosują coś takiego jak humanizacja zwierząt. I teraz dużo ludzi takich powiedzmy zdrowych światopoglądowo myśli sobie, o, oni chcą zrobić, żeby zwierzęta byli jak ludzie. To nie jest dobre, to jest głupie. Tak nie jest. Oni nie chcą, żeby zwierzęta stały się jak ludzie. Całym celem jakby humanizacji zwierząt jest to, żeby człowiek stał się jak zwierzę. To chodzi o to. No bo jeżeli zaczniemy traktować powiedzmy pieska, kotka, krówkę, że prawa jakieś to musi dostać i empatię czujemy, bo ono ma uczucia, już teraz się mówi, jakieś tam dowody osobiste dostaje w Hiszpanii, więc jest już pełnoprawnym członkiem rodzin i im więcej ludzi kupi to w ten sposób, tym więcej ludzi będzie mówiło, że skoro oni są jak ludzie, no widzimy jak się zachowuje piesek, no to my jesteśmy chyba tym samym i przez to jakby właśnie przez humanizację zwierząt, to tak naprawdę się ze zwierzęca człowieka. I o to w tym mniej więcej chodzi i mówię o tym tylko dlatego, żeby się odbić z powrotem do sztucznej inteligencji. Strach, że sztuczna inteligencja stanie się człowiekiem, to jest bzdura, ale że człowiek szybko stanie się robotem, co już się dzieje, to tak. To wbrew może pozorom, wbrew intuicji, bardzo wiąże się w ogóle z tematem LGBT, z tematem całego tego transgenderyzmu, bo w tym chodzi też mniej więcej o to. To jest dosyć złożony temat. Nie mówię, że wszystko z niego rozumiem, natomiast oczywiście te tematy się łączą. Celem jest ewidentnie transhumanizm, coś takiego. I transgenderyzm bardzo jakby się do tego przyczynia, to jest taki początek tego, żeby człowiek mógł wierzyć, że jest coś takiego jak trans w ogóle. I od transgenderyzmu płynnie się przejdzie do transhumanizmu, a temat sztucznej inteligencji bardzo się z tym łączy. Celem jest jakby człowiek, który nie ma już cech ludzkich, czyli samoświadomość, jakby tam poczucie piękna, prawdy, dobra, takiej rzeczy. Ma to być taki prawie robot, zarządzany za pomocą różnych narzędzi, dzięki sztucznej inteligencji, która wie o nim wszystko, łącznie z jego emocjami, uczuciami i tak dalej. Więc to jest drugie zagrożenie związane ze sztuczną inteligencją. I trzecie zagrożenie, również bardzo realne, jest takie, że sztuczna inteligencja bardzo szybko uczyni ludzi mniej potrzebnymi, jeżeli chodzi o masę. No jest to logiczne, że ona powoduje to, że coraz więcej sposobów, w jaki człowiek do tej pory pracował, staje się niepotrzebny, bo zrobi to za niego sztuczna inteligencja. Jeżeli kiedyś słyszeliście jakikolwiek wykład, prelekcję, czy tam powiedzmy jakąś konferencję, na której ktoś mówił, że nie, no to jest wydumane zagrożenie, ludzie będą mieli inne rodzaje pracy, na pewno to się wszystko jakoś ułoży, to jest oczywiście kompletna brednia. Większość jakby pracy rąk ludzkich za jakiś czas może być zwyczajnie niepotrzebna, bo zrobi to za ludzi sztuczna inteligencja. I teraz nie chodzi tak naprawdę o to, że ludzie nie będą mieć pracy i nie będą mieli pieniędzy, bo to też w jakimś sensie jest zagrożenie, ale to chodzi powrót do tego transhumanizmu, czyli człowiek tak naprawdę się rozwija, kiedy pracuje. Natura ludzka wymaga roboty, wymaga wyzwań, wymaga problemów. Te rzeczy są dobre dla natury ludzkiej, bo tylko dzięki nim wyrabiamy sobie, powiedzmy, ja to nazywam mięśnie życia, kreatywność, sposoby radzenia sobie z różnymi problemami, które w sobie wypracowujemy, potem stanowią o jakby naszym człowieczeństwie w pewnym sensie. W innym przypadku, jak jesteśmy na kanapie, mamy wszystko podane jakby za nas. O to chodzi też w tym całym, powiedzmy, dochodzie gwarantowanym, który gdzieś tam się pojawia w tym pomyśle. I pieniądze mają być od państwa, wszystko ma ci być dane, ty nie masz mieć żadnych problemów do rozwiązywania, masz być tylko warzywem, które konsumuje. I choć dla niektórych może to wydawać się nawet atrakcyjne, no ja chcę być konsumentem, konsumować czas, rozrywkę, gry, coś dobrego do jedzenia, chociaż z tym może być problem za jakiś czas, to jest miłe. Tylko że to jakby niestety zabije w tobie człowieczeństwo. Wylądujesz raczej w bardzo głębokiej depresji, bo bez roboty, pracy, pokonywania wyzwań, jakby twoja natura ludzka skiśnie. Nie wiem, jakiego słowa użyć. Więc to są trzy zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. Kompletna strata prywatności łącznie z myślami, zamiana ludzi w roboty, powiedzmy tak w cudzysłowie, oraz sukcesywne zabieranie ludziom pracy. Jeszcze króciutka dygresja o tym trzecim zagrożeniu. Jak się pójdzie do hipermarketu, tam są kasy automatyczne, takie, że pik, samemu sobie robisz, i kasy, gdzie siedzi człowiek. I teraz z całym szacunkiem, bo ja też kiedyś chodziłem do tych kas, gdzie sobie robiłem pik, więc to nie ma w żadnym stopniu nikogo urazić. Ale globalnie, jakby tak spojrzeć, to na pewno, zresztą jakby trochę to badałem, ale na małych próbkach, na pewno jest tak, że statystycznie ci, którzy sami sobie robią pik, ta grupa zawiera dużo mniej jakby takich ludzi rozumnych. Z całym szacunkiem, nie chcę ciebie urazić, bo bardzo możliwe, że robisz to, bo nie pomyślałeś o tym. Wszyscy, którzy idą do pani, żeby pani im zrobiła pik, to nie są tak, jak się myśli, osoby stare, one nie umieją tam na tym sobie piknąć. Może też, ale w większości to są ludzie, którzy mówią, moment, jak wszyscy pójdziemy robić pik, to wszystkie panie sprzedawczynie na całym świecie nagle za 10 lat nie będzie już takiej roboty, jak pani sprzedawczyni. Ona będzie miała gorzej, bo nie będzie mogła zarabiać. Ja będę miał trochę gorzej, bo z panią sprzedawczynią można się chociaż, nie wiem, dzień dobry powiedzieć i uśmiechnąć, pożartować chwilę. A tutaj będę już do końca życia obsługiwany przez robot. Pik! Więc tutaj ktoś się może pogniewać i powiedzieć, ja jestem głęboko wierzącym katolikiem i idę sobie robić pik. Ale dlaczego? Bo jest wygodniej. A mówiliśmy już o tym, że wygoda na wielu frontach, łącznie na przykład z płatnościami elektronicznymi, czyli z tym pieniądzem cyfrowym. Wszędzie się do człowieka dociera przez wygodę. Jak mu się da wygodę, to on raczej sprzeda wszystko. I podobnie jest z tymi płatnościami. Zachęcam wszystkich, żeby to przemyśleć. I jeżeli widzicie w tym jakieś tam znamiona sensu w tym, co mówię, to iść do kasy, gdzie jest pani. Nawet jeżeli to będzie wymagało czekania w kolejce dłużej, sklep po pewnym czasie to wszystko analizuje, więc dokładnie widzi, ojej, spada odsetek ludzi, którzy robią pik sami, mamy kolejkę, trzeba drugą panią, nie? Trzeba trzecią panią. I znowu wraca system, gdzie są panie. System, w którym już nie ma obsługi w ogóle w sklepie i wszyscy sami sobie robią pik, jest jakby no marzeniem architektów tego świata. I na koniec, żeby nie było tak, jak niektórzy mi zarzucają, niczego pozytywnego, co jest dobrego w sztucznej inteligencji. Poza tym, że rzeczywiście wiele rzeczy ona może rozwiązać prawdziwych problemów dla ludzkości, gdyby tylko była w rękach ludzi, oczywiście prawowiernych i dobrych. Natomiast jest jeszcze taki jakby plus tego błyskawicznego rozwoju sztucznej inteligencji, że ona pozwoli odróżnić wreszcie człowieka od robota. Po pewnym czasie już jakby to coś, co będzie nas odróżniać od sztucznej inteligencji, będzie można bardzo precyzyjnie określić i to jest człowieczeństwo. To właśnie odróżnia nas od robotów, podobnie jak w przypadku zwierząt. To, co nas odróżnia od zwierzęcia, stanowi jakby o naszym człowieczeństwie. I skupiając się na tym, a co nas odróżnia od robotów, no, mamy empatię, mamy wyobraźnię, chociaż źle powiedziałem, że mamy, możemy mieć, jeżeli z tego nie zrezygnujemy. Empatia, wyobraźnia, różne cechy, które są absolutnie unikalne dla człowieka. I pojawienie się sztucznej inteligencji, między innymi docelowo doprowadzi do tego, że stanie się to bardzo jasne. Co mnie odróżnia od całego tego systemu, który już też umie tam powiedzmy wnioskować, myśleć i tak dalej. Nie ma samoświadomości, nie ma empatii, nie ma wyobraźni, nie ma wzruszeń. Ten system nigdy nie będzie wiedział, czym różni się na przykład prawdziwa sztuka od jakiejś takiej taniej imitacji. Co jest pięknego, dlaczego płaczemy, kiedy słyszymy pewne arie albo na przykład oglądamy pewne obrazy. Jesteśmy w stanie być tym po prostu olśnieni jakby niemalże i tego sztuczna inteligencja nigdy mieć nie będzie. Mam nadzieję, że nie przegadałem tematu. To jest plus tego rozwoju sztucznej inteligencji. Nasze człowieczeństwo będzie w stanie być łatwiej uchwytywalne, co odróżnia nas od robotów i od zwierząt swoją drogą. Chyba tyle w tej sprawce. Jeszcze raz zapewniam, że będzie dzisiaj coś pozytywnego. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Niemcy.
Verehrter Bürgermeister, liebe Bürgermeisterinnen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Guten Morgen.
Lewicowy radny Monachium, homoseksualista, pan Thomas Lechner, pojawił się na sesji Rady Miasta 17 maja w spódniczce, szpilkach, peruce, sztucznych rzęsach i mocnym makijażu. Powodem była ogólnoniemiecka debata na temat pokazu, który ma odbyć się 13 czerwca. Wtedy to drag queen o pseudonimie Eryk Duża Łechtaczka ma w monachijskiej bibliotece miejskiej rozmawiać z dziećmi od 4 roku życia o chłopcach w sukienkach i księżniczkach z własnej woli. Radny Lechner swoim wyglądem postanowił wesprzeć pana Dużą Łechtaczkę. Chciałem pokazać, jestem sobą, bez względu na to, jakie ubrania noszę. Pan Eryk Duża Łechtaczka ma 33 lata i pochodzi z Austrii. Pracuje jako performerka post-pornografii. Pokaz drag queen dla dzieci skrytykowali bawarscy politycy różnych partii. Minister gospodarki, pan Hubert Einwagner, z partii Wolni Wyborcy wezwał do odwołania wydarzenia i do interwencji Urzędu do Spraw Młodzieży. Pokaz skrytykował także lewicowy burmistrz Monachium, pan Dieter Reiter. Zakazu chcą także partie Alternatywa dla Niemiec i Unia Chrześcijańsko-Społeczna. Włochy. Tak zwani aktywiści klimatyczni z włoskiej odnogi naszej ulubionej organizacji ekoterrorystycznej Ostatnie Pokolenie, tym razem w ramach protestu, nie do końca wiadomo przeciwko czemu, zabarwili na czarno wodę w rzymskiej Fontanna di Trevi, najbardziej znanej barokowej fontannie w wiecznym mieście. Grupa protestujących weszła do fontanny trzymając transparenty z napisem „Nie zapłacimy za paliwa kopalne”. Do wody wlali rozcieńczony węgiel drzewny. W proteście wzięło udział 7 aktywistów. Atak został potępiony przez burmistrza Rzymu pana Roberto Gualteriego, który napisał na Twitterze: „Dość tych absurdalnych ataków na nasze dziedzictwo artystyczne. Dzisiaj zabrudzono Fontannę di Trevi. Odrestaurowanie zabytku będzie drogie i skomplikowane. Mam nadzieję, że nie ma trwałych uszkodzeń. Zapraszam aktywistów do rywalizacji na konfrontacyjnym terenie, bez narażania zabytków. Opróżnienie i wyczyszczenie fontanny, zabrudzonej w ramach ochrony środowiska, spowoduje zużycie 300 tysięcy litrów wody. Czy dzielni aktywiści wzięli pod uwagę ten niezbyt ekologiczny efekt swoich działań?” Stany Zjednoczone. Odtwórca głównej roli w filmie Mela Gibsona, Pasja, pan Jim Caviezel, znany ze swojej katolickiej wiary, udzielił wywiadu byłemu doradcy pana Donalda Trumpa, panu Steve'owi Bannonowi. Wygłosił w nim ostrzeżenie dla członków światowego establishmentu politycznego i medialnego. Jesteśmy w, powiedziałbym, apokaliptycznym momencie. Bóg nadchodzi. Nadchodzi wielka burza i oni o tym wiedzą. W tej chwili zabiera się nam Biblię. Mamy iść w parze ze społecznością LGBTQ. Gdzie jest nasz papież? Dlaczego nie zabiera głosu? Co jak macka, ośmiornica z ramionami. Ma wiele, wiele ramion, ale w tym przypadku musisz iść za głową ośmiornicy. Czym ona jest? To banki centralne, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, banki Rothschildów. Mamy papieża Rothschildów. Czy naprawdę myślisz, że Biden jest prezydentem Stanów Zjednoczonych? Naprawdę myślisz, że on rządzi naszym krajem? Błagam. To stoi ponad nim. Kim są ci lalkarze? Nie można powiedzieć niczego złego o George'u Sorosie. Na pewno dobrze się bawią, rozdzierając mnie na strzępy. Ponownie Stany Zjednoczone. 14 kwietnia trzech studentów jezuickiego Uniwersytetu Loyola w Chicago zaprotestowało przeciwko pokazowi Drag Queen na kampusie. Zwolennicy transseksualizmu pokazali wtedy swoją tolerancyjną twarz. 60 osób krzyczało w kierunku trzech studentów, w tym jednej dziewczyny. Odwróć się, spo. Na nagraniu słychać też, jak jeden student krzyczy: nienawidzę katolików, co podchwycili inni. Protestująca przeciwko pokazowi Drag Queen studentka wyjaśniła swoje powody następująco. Oni mają tendencję do ubierania się bardzo rozwiąźle i robili to w przeszłości na pokazach na Loyoli. Czyniąc to, ci mężczyźni umniejszają godność kobiet i redukują je do obiektów seksualnych, co jest poniżające. Nie jest zgodne z Biblią, żeby mężczyźni ubierali się jak kobiety, a kobiety ubierały się jak mężczyźni. Z kolei jej kolega wyjaśnił, że zdecydował się na demonstrację po tym, jak zawiodły inne formy aktywizmu, w tym zbieranie podpisów od studentów i profesorów. Przypomnijmy, że mowa jest o Uniwersytecie Jezuickim. Poziom bluźnierstwa, na który uczelnia pozwoliła i bezpośrednio finansowała z pieniędzy studenckich, był nie do zniesienia. Protest służył przede wszystkim jako przesłanie przeciwko temu. I ponownie Stany Zjednoczone. Mężczyzna, który uważa się za kobietę, wystartował w wyścigu kolarskim z prawdziwymi kobietami, chociaż wystarczyłoby powiedzieć z kobietami. Wyścig wygrał, ale na podium stanął sam. Kolarki, które zajęły drugie i trzecie miejsce, uznały, że nie będą uczestniczyć w ceremonii końcowej i razem z mężczyzną stawać na podium. Podobnie publiczność opuściła strefę wyścigową przed wręczeniem odznaczeń. Pan Leslie Mumford, jak to się mówi, zmienił płeć w 2017 roku. 14 kwietnia tego roku wziął udział w wyścigu z Colorado do Utah i z powrotem. 46-latek zajął pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 40-49, dzielnie pokonując trasę w czasie 6 godzin 28 minut i 1 sekundy. W zawodach była też kategoria dla tzw. osób transpłciowych, ale pan Mumford zdecydował się w niej nie wystąpić. Była amerykańska kolarka szosowa, trzykrotna wicemistrzyni świata pani Inga Thompson, napisała na Twitterze: zaczynają się ciche protesty. Kobiety odmawiają stania na podium z mężczyzną. Dobra robota. Puerto Rico. Oto nagranie z parafii pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli w San Juan. Widzimy kapłana, który z wielką czcią, pobożnością i przejęciem wymawia słowa konsekracji.
Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan...
Nowa Zelandia. To nie koniec liturgicznych inwencji. Na zdjęciu widzimy przewodniczącego konferencji Episkopatu Nowej Zelandii, biskupa Stephena Lowa z Auckland, który 19 maja w swojej katedrze odprawił mszę, na którą zdecydował się założyć lei wykonany ze sneakersów. Lei to tradycyjny nowozelandzki naszyjnik, wykonany z kwiatów lub muszli. Msza została odprawiona dla uczniów męskiej szkoły Liston College. Niektórzy z nich zostali ochrzczeni lub bierzmowani podczas sneakersowej mszy. Meksyk. Trzynastego maja biskup Bernard Felaj w towarzystwie 11 księży i 29 kleryków w obecności ponad 800 wiernych poświęcił nowo wybudowany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej Cholula w stanie Puebla w Meksyku, położonym 2 godziny drogi od Mexico City. W latach 80. niewielka grupa katolików w Puebla przyjmowała w swoich prywatnych domach księży wiernych tradycyjnej mszy łacińskiej. Od końca lat 90. kapłani kontynuowali ten apostolat i przyjęli od wiernych sad, w którym urządzono małą kapliczkę. W 2014 roku jeden z sąsiadów sprzedał swoją działkę, co pozwoliło rozpocząć budowę kościoła. Świątynia nawiązuje do stylu innych kościołów w Puebla. Ozdobiona symbolami maryjnymi kopuła, otoczona jest obwódką z lilii ułożonych na kształt korony. Ta centralna część kościoła symbolizuje niebo. Nawa reprezentuje przedsionek nieba. Sprawowanie Najświętszej Ofiary, mszy świętej, przekazywanie prawdziwego nauczania kościoła i udzielanie sakramentów według tradycyjnego rytu rzymskiego to niewątpliwe błogosławieństwo dla wszystkich katolików mieszkających w stanie Puebla. Polska.
Selda. Det gäller för absolut alla, oavhängigt av hudfärge, religion eller sexuell läggning. Som diplomater är det vår plikt att stå upp för lika rättigheter för alla,
inkluderat 46 ambassadörer, diplomater, företrädare för rządów i instytucji międzynarodowych podpisało się pod opublikowanym 17 maja listem otwartym w sprawie praw społeczności LGBTQ i inne literki w Polsce.
I am a proud ally of the LGBTQI plus community in the United States, in Poland and across the world.
Data udostępnienia listu jest nieprzypadkowa. 17 maja to podobno Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadomienie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych, queer i interpłciowych, w nawiasie LGBTQI+, oraz innych mniejszości w Polsce, stojących przed podobnymi wyzwaniami, piszą dyplomaci. Sporządzenie listu koordynowała ambasada Królestwa Norwegii w Polsce. Dokument podpisał także przedstawiciel Banku Światowego w Polsce, pan Markus Heinz. Na stronie internetowej ambasady do niedawna największego mocarstwa na świecie, czyli Stanów Zjednoczonych, pojawiło się z tej okazji okolicznościowe wideo.
Jestem Kazik, jestem gejem, jestem chrześcijaninem. To jest moja wieś i tu jest mój dom. Choć wielu moich znajomych wyjechało z Polski, ja tu zostałem i walczę o równość i wiem, że wygramy.
Arcybiskup Ryś ustanowił 72 szafarzy Komunii Świętej, chociaż bardziej by pasowało 72 szafarzy i szafarek Komunii Świętej.
Niech przystąpią ci, którzy będą ustanowieni nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza w Łodzi, we wspólnotę Szemenef w Łodzi, a Jezus w Łodzi. Siostra Anna Zarzeczna i siostra Celina Wołkowska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Siostra Jacinta Moniz ze Zgromadzenia Sióstr Karola Boromeusza. Siostra Sawia ze Zgromadzenia Sióstr Sercanek. Siostra Teresa ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux. Siostra Agnes ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek.
Mamy we wszystkich naszych parafiach, mamy we wszystkich naszych wspólnotach ludzi, którzy sami nie przyjdą do kościoła, albo się mierzą z chorobą, która ich unieruchomiła, albo się mierzą ze swoim wiekiem, mierzą się ze swoją samotnością. I najlepsze, co możemy zrobić, jeśli naprawdę chcemy go wzmocnić, najlepsze, co możemy zrobić, to zanieść mu Jezusa.
Nie do końca jestem w stanie przyjąć to, co mówi ten bardzo wysoki hierarcha Kościoła katolickiego, do którego urzędu staram się mieć nieskończony szacunek. Nie bardzo jakby jednak jestem w stanie poważnie potraktować jego uzasadnienie ustanowienia 70 dwojga, w tym kobiet, szafarzy i szafarek, bo on uzasadnia to w ten sposób, że coraz więcej ludzi jest starych w domach, nie może przyjść do kościoła i ktoś musi chodzić do nich z komunią świętą. I co ty teraz, Dawid, robisz? Do czego się posuwasz? Do tego, żeby co, zarzucić, czy nie wiem, czy kłamstwo, czy minięcie się z prawdą arcybiskupowi kościoła katolickiego? Fakty są takie, że ksiądz arcybiskup mówi o tym, że przyczyną jest to, że trzeba chodzić do ludzi chorych. Czy to jest powód, osoby chore i schorowane, do których niesiemy, skoro już następnego dnia jedna z nowo ustanowionych szafarek udziela komunii świętej podczas pierwszej komunii świętej dzieci?
Przekażcie sobie znak pokoju.
Pokój z tobą. Pokój z tobą. Pokój z tobą.
Wszystkich wiernych tradycji proszę, żeby najlepiej odwrócili wzrok. Nie ma po co na to patrzeć. To zostawia niedobre obrazy w głowie i nawet patrzenie na to jest zagrożeniem dla wiary, że takie rzeczy się dzieją. Natomiast wszystkich pozostałych, którzy jeszcze do tradycji nie dotarli, nie wiedzą, że tam jest jedyne miejsce, gdzie trzeba czym prędzej się chronić, jeżeli poważnie traktujemy to, że od dzisiaj, powiedzmy do wtorku czy do Sylwestra, to nie są prawdziwe zmartwienia nasze. Zmartwieniem jest życie wieczne i to nie są żarty. Więc wszystkich pozostałych, nieprzekonanych, sceptycznych, bardzo proszę, żeby jak najmocniej wpatrywali się teraz w ekran, przyjrzeli się ornatowi tego kapłana, przyjrzeli się, co tu tak naprawdę się dzieje. Co dzieje się teraz z wiarą wszystkich tych ludzi, którzy podchodzą do tej Pani po Komunię Świętą? Trzeba to chłonąć. Może tą drogą jakoś da radę dotrzeć z pewnymi prawdami, które nie muszą wcale stresować nadmiernie, ale które są zasadnicze, żeby zrozumieć sytuację i podjąć właściwe kroki w swoim życiu, jak również dla Kościoła Świętego. Popatrzmy jak najintensywniej.
Dzieckiem Boga, synem, na którego czekał Bóg, królewskim płaszczem Pan podział mnie. Moja nadzieja znalazła w nim swój dom.
Nazywam się Magdalena, jestem członkiem wspólnoty Szemanew, to jest katolicka wspólnota o powołaniu ekumenicznym. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i wielki dar, że Jezus zechciał, żebym mogła uczestniczyć w takim Jego dawaniu się innym, ale też równocześnie jakoś blisko mi jest to świadectwo Marii Magdaleny, która potrzebowała Jezusa dotykać i ja jako Magdalena chyba odziedziczyłam to pragnienie.
A żeby zostać szafarką, to poczułam wezwanie od Jezusa i proszę Kościół, żeby mnie posłał. Będę posługiwać w parafii świętego Kazimierza.
Szczęść Boże, jestem siostrą Jessie. Właśnie dzisiaj przystąpię do bycia nadzwyczajnym szafarką Eucharystii. Na co dzień jestem blisko Pana Jezusa, bo modlę się, spędzam dużo czasu w modlitwie i jestem zjednoczona. A dzisiaj będzie sposób szczególny, będę Go brała do rąk i będę to robiła wielką miłością i czułością. Dziękuję za tą okazję. Nasze arcydiecezji, w sposób szczególny nasze arcypasterzowi i księdza organizatora Tracza, który umożliwił nam ten kurs.
I myślę, że to w tej sprawce byłoby wszystko. Tak jak mówiłem, na końcu będzie sprawka pozytywna. Przynajmniej za taką ja naprawdę uważam to, co zamierzam powiedzieć w ostatniej sprawce. Jest takie zdanie, ja teraz chodzi o traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, ale jakby tak się już dzisiaj tutaj powiedzmy wystrzelałem z energii, że niech ktoś może znajdzie to zdanie i przytoczy je dosłownie. Na pewno w tej książeczce święty Ludwik Maria Grignion de Montfort pisze o tym, czy można dojść do Chrystusa bez Maryi. I tam odpowiedź jest mniej więcej w tym duchu, można. Ale jest to tak potwornie i niewyobrażalnie trudniejsza droga do przejścia, jakby przejść do Jezusa bez Maryi, w porównaniu do tego, żeby przejść do Jezusa przez Maryję, przez jej pośrednictwo, że no, trzeba, nie wiem, co by mieć w głowie, żeby wybrać tę drogę. Omijając Maryję, próbować zbliżyć się do Jezusa Chrystusa. Najświętszą Maryję Pannę Pan Bóg zechciał ustanowić właśnie tą taką chyba najpewniejszą, najbezpieczniejszą, na pewno najprostszą jakby drogę, bramę do siebie, czyli do Boga. I teraz różaniec święty. Oprócz tego, że on jest jakby bardzo pożytecznym narzędziem dla duszy w każdym wieku, we wszystkich czasach, od czasu, kiedy został dany ludziom różaniec święty, to jest jedno, a to, że on jest też na dzisiejsze czasy bardzo, bardzo ważnym narzędziem, to jest drugie. Dlaczego na te czasy? Po pierwsze, dlatego, że ludzkość poszła dość ufnie i całymi masami za dosyć zwodniczymi radami szatana, więc jeżeli chcemy chronić swoją duszę i naszych najbliższych, szczególnie dzieci w naszej rodzinie przed wpływem tego, co dzisiaj oferuje świat, to ucieczka do Najświętszej Maryi Panny przez różaniec jest najlepszą możliwą drogą, a po drugie dlatego, że w Kościele no, mamy taki jakby podział, nie wiem jak to inaczej nazwać, na dwa, powiedzmy, typy katolików. Pomijam osoby, które dały się już jakby zupełnie zwieść modernizmowi, mówią, że są katolikami, ale z czymś się nie zgadzają, na przykład z tym albo z tym w nauczaniu, albo nie praktykują, to na razie pomijam jakby te osoby, no bo one katolikami już po prostu nie są, ale chodzi mi o katolików pobożnych, katolików, którzy chcą wyznawać wiarę katolicką. Katolicy, którzy chcą być katolikami, dzielą się na w sumie dwie grupy. Tych, którzy są w tradycji katolickiej i tych, którzy nie są. Natomiast szukać tego, co nas dzieli, a nie łączy, daleko nie musimy. Dzielą nas rzeczy bardzo, bardzo precyzyjne. Dzieli nas jakby stosunek do pewnych zjawisk. Prawdopodobnie tradycjonalisty, czyli mnie, od nietradycjonalisty dzieli stosunek do Soboru Watykańskiego II, do ustanowionej tam wolności religijnej, szeroko rozumianej, która potem skutkuje jakimś takim współczesnym przejawem ekumenizmu, który potem rozszerza się jakby już nie tylko nawet na wyznania chrześcijańskie, co jest samo w sobie też błędem językowym, bo chrześcijaństwo i katolicyzm to jest synonim, co z kolei potem doprowadza do modlitw wspólnych z szamanami, muzułmanami, heretykami, schizmatykami, co z kolei prowadzi do tego, że wszyscy praktycznie ludzie na świecie to są dla dzisiejszego Kościoła dzieci Boże, oprócz oczywiście tradycyjnych katolików. Ci to są jakiś problem, ale wszyscy inni, szamani, Indianie, Budda, Hare Krishna, wszyscy to są dzieci Boże, oprócz tradycyjnych katolików, z którymi jedności szukać nie należy. Pewnie dzieli nas pogląd na różnych tam myślicieli współczesności, czyli tam Teilhard de Chardin, Karl Rahner, którego nawet jeden ksiądz mi bardzo polecał ostatnio. To są wszystko bardzo zagubione rozumy, które nie tylko siebie zagubiły, ale również pół świata chcą zagubić jakby. Ojciec Ivo Congar był taki ksiądz. Można by wymieniać różnych ludzi, którzy Henri de Lubac na przykład, których czytać nie należy, bo to nie jest po prostu prawda, co oni myślą o historii zbawienia. Co nas jeszcze dzieli? No oczywiście stosunek do liturgii. Dla katolika tradycyjnego to nie jest kwestia estetyki, a tak często o tym myślą katolicy, którzy do tradycji nie dotarli, że to jest to samo, tylko przy trochę innych dzwonkach i trochę inny kształt ornatu. A katolik tradycyjny uważa, że to nie jest w ogóle to samo. To jest coś innego. Co było zawsze, nazywa się mszą świętą wszechczasów. Zostało tak nazwane przez papieża. Ja nie aspiruję do tego, żeby być pełnym znawcą wszystkich szczegółów. Pius V nazwał tę mszę mszą wszechczasów i wyraźnie napisał, że ktokolwiek, kiedykolwiek spróbuje ograniczyć, zakazać księdzu sprawowanie tej mszy, no tak mówi papież Kościoła katolickiego, Pius V. Stąd jest słowo msza wszechczasów, a nie, że to tak fajne, tak marketingowo ktoś to teraz wymyślił. Tradycyjnego katolika od nietradycyjnego katolika na pewno różni wyobrażenie o małżeństwie, ponieważ po Soborze Watykańskim II kilka lat, tam w 1984 roku, zmieniono oficjalnie cele małżeństwa. Kiedyś były inne, według Kościoła, podane do wierzenia, a dzisiaj są inne. Nie wchodząc teraz w szczegóły, tradycyjni katolicy wiedzą, o czym mówię. Dzieli nas pogląd na wiele, wiele, wiele spraw. Natomiast no, szukajmy tego, co nas łączy, a nie dzieli. Często to się pojawia. No więc co nas łączy? Łączy nas chęć bycia katolikami. Inaczej rozumiemy, gdzie jest źródło nauczania katolickiego i katolickich sakramentów sprawowanych bardzo godziwie. Jakby istnienia sakramentów, czy przy mszy Novus Ordo, czy nawet przy mszy, powiedzmy, nie wiem, neokatechumenatu, nie kwestionuje raczej za bardzo nikt, że tam są sakramenty. Natomiast jeżeli chodzi o godziwe ich sprawowanie, to pewnie tutaj się też różnimy. Natomiast ciągle się mówi o tym, co łączy. I moim zdaniem rzeczą, która łączy, jest Różaniec Święty. I kompletnie na razie pomijmy temat tajemnic światła, które współcześnie wprowadzono, bo tutaj znowu byśmy mogli teraz 5 godzin się sprzeczać. Pomijmy na razie to. Różaniec Święty został dany, uwaga, świętemu Dominikowi, założycielowi zakonu, do którego należy ojciec Adam Szóstak, czy też ojciec Marcin, czy Maciej, ten, który mówił z tą tęczową szmatą.
Przeciwko oskarżycielowi, który został strącony, ale w którego miejsce niestety często przychodzą także chrześcijanie, wobec drugiego człowieka, także wobec osób LGBT+.
Założycielowi ich zakonu Maryja dała różaniec. Jak to było? Tam była herezja albigensów wtedy. Znowu nie muszę udawać, że dokładnie rozumiem naturę tej herezji. Była herezja albigensów, która podważała naukę wiary i stanowiła nie tylko zagrożenie dla dusz, ale również zagrożenie fizyczne, bo tam było naprawdę niszczenie kościołów i mordowanie ludzi. Problem był, poważny problem powstał i kiedy zetknął się z tym święty Dominik, zechciał wziąć udział w ratowaniu kościoła. No i modlił się do Maryi o pomoc, mówiąc, że widzi problem, że ludzie w ogóle nie znają prawdy wiary. Jak on ma dać ludziom prawdy wiary? Czy on ma pisać teraz jakiś katechizm od nowa? Czy co ma robić? Modlił się o pomoc do Maryi. I Maryja dała mu różaniec. W jakim celu? Może nie w jakim celu. Jako co? Jako bardzo krótka, bardzo zwięzła, ale niezwykle skuteczna, malutka, wielka księga prawd wiary. 15 tajemnic różańca. Jeżeli wierny będzie je odmawiał i rozważał, to on ma praktycznie wszystkie prawdy wiary podane. 15 tajemnic różańca. I dała to świętemu Dominikowi jako antidotum na herezję. Przecież to jest teraz tak paląca potrzeba. Obrona przeciwko heretykom. Być może dla pobożnych katolików, którzy nie dotarli do tradycji albo nie zgadzają się z czymś takim, że jest coś takiego jak tradycja Kościoła katolickiego, do której trzeba przylgnąć, być może dla nich tradycjonaliści są w pewnym sensie heretykami. Może to są ludzie, którzy po prostu rzeczywiście jakoś non serviam, jak to powiedział ojciec Remi, nie? Że tu jest jakiś duch nieposłuszeństwa, coś w tym stylu. No więc jeżeli będziemy odmawiać wszyscy różaniec, to Maryja objawi nam tę prawdę, że tradycjonaliści to jest problem. Ale być może Maryja objawi nam inną prawdę, że heretycy dzisiaj zdominowali struktury Kościoła. I ten spór tak naprawdę, kto ma rację, bo tu w ogóle nie chodzi przecież o rację, tak? Chodzi o prawdę, żeby być przy prawdzie. W trosce o zbawienie dusz. Ten jakby taki, powiedzmy, spór może rozstrzygnąć Najświętsza Maria Panna. Każdy, kto będzie się modlił na różańcu i oczywiście zachowa jakby otwartość po prostu głowy, nie będzie z góry sobie zakładał, przy której pozycji on się okopie, tylko zachowa otwartość swojego rozumu i serca. Naprawdę, to nie sądzę, żeby Maryja nie dała mu za jego życia odpowiedzi na to, co powinien robić, czego ma szukać, gdzie ma się udać. Myślę, że Maryja, zresztą nieważne co ja myślę, Maryja to przecież obiecała. Więc dlatego uważam, że różaniec jest tym, co naprawdę może rozwiązać ten taki bolesny problem, że z jednej strony ja, katolik, który chce być wiernym, prawowiernym, gorliwym katolikiem. Podobni do mnie, albo pewnie lepsi ode mnie, tradycjonaliści, którzy również chcą tego samego. I pobożni katolicy w tej, powiedzmy, części kościoła, która ma nową mszę, bardzo dużo nowego nauczania i oni chcą być pobożni i wierzą, że najważniejszą cnotą w ogóle jest posłuszeństwo, rozumiane tak, że no, mimo że tradycjonaliści może mają jakąś rację, to tam jest duch nieposłuszeństwa, tu jest duch posłuszeństwa i to jest tak bolesne dla obu stron, że trzeba się uciekać do Maryi. I ona osobie prawdziwie maryjnej z nabożeństwem do różańca da poznać prawdę. I tego życzę wszystkim, naprawdę wszystkim. A na koniec jeszcze, to już może tak naprawdę dla rozluźnienia atmosfery, że tak powiem. I to jest tylko prywatne, co teraz powiem. Proszę nie iść w żaden sposób za tym, jako z jakąś radą, czy tutaj wymądrzaniem się. Tylko się chciałem podzielić jakby prywatnie. Są różne różańce. Ja przez wiele lat, i zresztą tak jak dużo facetów, których znam, generalnie mam taką jakby ciągotkę do rzeczy męskich. Czyli powiedzmy, no raczej mam tam jakieś czarne notatniki, czarne oblicze modlitewnika czy Pisma Świętego. Wiadomo, smartfona mam czarnego, męsko tak wszystko musi być czarne. Mój różaniec przez wiele lat to był taki różaniec w takim brązowym etui, bardzo ładnym, skórzanym. I ten różaniec jest czarny, taki męski różaniec. Dostałem też kilka, już nie jeden, różaniec od wojowników Maryi. To z kolei jest taki różaniec, nie? To jest już taki naprawdę kawał, powiedzmy, broni. Tak na to też mówią wojownicy Maryi, zgodnie z prawdą. Najpotężniejsza broń chyba przeciwko szatanowi na te czasy. To jest, oni mają tego typu takie naprawdę duże różańce. Natomiast to był taki zawsze mój taki różaniec czarny. I im dłużej odmawiam różaniec, ale też im dłużej próbuję zrozumieć, czytać o różańcu, bo też jestem w trakcie czytania książki o różańcu w hołdzie Maryi, różaniec, studium historyczno-astetyczne. Swoją drogą dam linka do tej książki pod tym filmem, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Nie planowałem jej w ogóle pokazywać w tym odcinku, ale tak wyszło, więc jak już powiedziałem, to dam linka w wydawnictwie Tedeum, kupiłem tę książkę. Natomiast im dłużej o tym czytam, im dłużej w ogóle czytam o różańcu, tym zaczyna się zmieniać moje podejście trochę i trochę mi teraz wstyd pokazać, jak wygląda obecnie mój różaniec. Jeszcze raz, tak wyglądał do tej pory, tak wygląda różaniec facetów z wojowników Maryi. Mój różaniec obecnie wygląda tak, może trochę wstyd, ale o co chodzi? Jakby dla siebie, nie ma w tym żadnej ideologii, nikomu nic nie chcę narzucać, dla siebie jakby zacząłem rozumieć, że taki czarny męski różaniec to jest jakby szukanie trochę tego, jaki ja jestem, czyli on oddaje mnie. On oddaje trochę takie moją męską stronę, moje preferencje. Czarny różaniec mam dla Maryi. Ten różaniec wydaje mi się odrobinę bardziej w moim wyobrażeniu oddawać, powiedzmy, styl tej drugiej strony, która ma udział w różańcu, czyli Maryi. Że to mniej więcej jest styl. Ja teraz nie robię ideologii, że różowy czy nieróżowy. Tak naprawdę to jest styl według mnie sposobu, w jaki Maryja zniszczy szatana i zatriumfuje. To mniej więcej tak dla mnie teraz wygląda. Wbrew pozorom nie tak, jako broń. Oczywiście, przepotężna broń, różowiutka broń dla mężczyzny. Ale to mówię tak jakby prywatnie. Od czasu jak tak mam ten różowy różaniec, tak na niego jakby patrzę, kiedy go odmawiam, wydaje mi się, że jestem trochę bliżej takiego właściwego rozważania tych prawd wiary w różańcu i czerpania z tego źródła, kim jest różaniec. Ale tak jak powtarzam, nie jest to najważniejsze przesłanie tego odcinka, że różowe różańce są fajne. Moi drodzy, zbliżamy się do końca. Wszystkim, którzy wytrwali do tego momentu, bardzo, bardzo dziękuję. Pozwolę sobie przypomnieć, że YouTube już zupełnie finito, jeżeli chodzi o moje zarabianie tutaj, więc gdyby ktoś chciał dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły są pod filmem, jak już mówiłem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam do słuchania podcastu codziennie w dni robocze. I przypominam, że ksiądz Andrzej, który odprawił już cały szereg mszy w intencji o Boże Błogosławieństwo dla dobrodziejów, darczyńców tego kanału, teraz miał problemy zdrowotne i proszę o modlitwę dla niego, za niego. Na przykład dziesiątek różańca albo cały różaniec może w intencji księdza Andrzeja. Kochani, naprawdę chyba zakończyłem. Jeżeli coś powiedziałem nieumiejętnie albo jakoś może nawet niewłaściwie, to bardzo przepraszam. Odcinek, w którym towarzyszyły mi emocje, zwłaszcza jeżeli chodzi o ustanowienie tych pań szafarek, emocje. Natomiast no, bez emocji nie da się do końca życia przeżyć, bo wtedy będziemy robotami i transhumanizm i tak dalej. Jesteśmy ludźmi. Życzę Ci, mój drogi słuchaczu, widzu, błogosławionego weekendu i mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałkowym podcaście. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Zostań z Panem Bogiem.